Polskie.
Witamy serdecznie, drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie w programie radiowym Słowo Polskie Wnet, ukazującym się w Winnicy na falach radia TAK 103.7 FM oraz w internecie przy mikrofonie Ina Sędziuk oraz Walerii Franczuk.
Reportaże.
Barscy radni, uwzględniając wyjątkowy wkład polskiej królowej w kształtowanie i rozwój miasta, przychylili się do inicjatywy lokalnej społeczności i proklamowali rok 2019 rokiem królowej Bony Sforcy. Z prośbą o ogłoszenie w Barskiej Zjednoczonej Hromadzie roku 2019 rokiem polskiej królowej Bony Sforcy, założycielki miasta zwróciła się do Barskiej Rady Miejskiej organizacja społeczna Aktyw Bar wraz z grupą Kobiecy Klub Bony Sforcy. Jak na razie plan imprez w ramach obchodów roku Bony Sforcy nie jest ułożony, informuje Rada Miejska. W celu koordynacji wydarzeń zostanie powołany komitet organizacyjny. Na początku opracuje on szereg przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach. Ponadto w planach jest wyprodukowanie gipsowej figurki królowej Bony w wysokości około 20-25 cm, która będzie wręczana instytucjom i organizacjom jako znak jakości świadczonych usług. Ma to być swego rodzaju punkt orientacyjny dla turystów, że miejsce posiadające figurkę należy odwiedzić, bo jest tego warte.
Reportaże.
Polacy otwarci na pomoc psychologiczną dla weteranów walk na wschodzie. Delegacja polskich resortów obrony i spraw zagranicznych oraz Wojskowego Instytutu Medycznego badała na Podolu potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego weteranów wojny na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ-u z zastępcą dyrektora Markiem Kuberskim, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojskowego Instytutu Medycznego przyjechali z roboczą wizytą do Winnickiego Okręgu Konsularnego w celu nawiązania polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie wsparcia psychologicznego weteranów wojny na wschodzie kraju z prorosyjskimi separatystami. Podczas pobytu goście wraz z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Winnicy odbyli spotkania w obwodowych szpitalach klinicznych weteranów wojny w Berdyczowie i w Winnicy, gdzie spotkali się z kierownikami lecznic, psychologami, weteranami oraz przedstawicielami Państwowej Służby do Spraw Weteranów i uczestników operacji antyterrorystycznej.
Reportaże.
Wśród dzieł pisarzy wybranych jako lektura tegorocznego narodowego czytania znalazły się utwory Henryka Żywuskiego ze Sławuty oraz Brunona Szulca z Drohobycza. Prezydent Andrzej Duda z małżonką wybrali spośród ponad 100 propozycji tytułów nadesłanych do Kancelarii Prezydenta 8 polskich nowel, które będą lekturą Narodowego Czytania 2019. Na liście znalazły się Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Szulca, Orka Władysława Reymonta, Rozdziobią nas kruki wrony Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa ze zbioru Pamiętniki Soplicy Henryka Żywuskiego. Dwóch autorów wybranych dzieł urodziło się i działało na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jeden z nich to Henryk Żywuski, pseudonim Jarosz Bejła. Przyszedł na świat 3 maja 1791 roku w Sławucie na Wołyniu. Zmarł 28 lutego 1866 roku w Cudnowie, też na Wołyniu. W młodości służył w Wojsku Księstwa Warszawskiego. Wiele podróżował, m.in. w roku 1825 na Krym razem z Adamem Mickiewiczem. Jest twórcą tzw. gawędy szlacheckiej, którą zapoczątkował dziełem pamiątki pana Seweryna Soplicy, Cześnika Parnawskiego. To zbiór 25 opowiadań z życia staroszlacheckiego, oznaczający się oryginalnością pomysłu, doskonałym wczuciem się w atmosferę tradycji i humorem. Pod wpływem tego utworu Mickiewicz napisał Pana Tadeusza, czarowi pamiętników uległ także Henryk Sienkiewicz. Drugi to Bruno Szulc. Urodził się 12 lipca 1892 roku w Drohobyczu, tam też zmarł 19 listopada 1942 roku, zastrzelony przez gestapowca na ulicy. Pochodził z rodziny żydowskiej. Zajmował się pisarstwem, grafiką, malarstwem, rysunkiem i krytyką literacką. Jest autorem dwóch zbiorów opowiadań, które zapewniły mu trwałe miejsce w dziejach światowej literatury: Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod klepsydrą. Jego proza wymienia się jednym tchem obok utworów Kawki, Musila, Rilkiego. Odwołuje się do podświadomości człowieka, operuje językiem mitów i symboli.
Reportaże.
W dniach 1-3 marca w Winnicy odbył się coroczny festiwal muzyczny organizowany przez Dziecięcą Szkołę Muzyczną nr 1 i organizację Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia we współpracy z Fundacją Braterstwo i Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. Wydarzenie ma na celu popularyzację twórczości jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych. W jego ramach odbywają się koncerty, występy wokalne, warsztaty, wykłady oraz spektakle. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy tegoroczny festiwal został poszerzony o twórczość wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, a jednocześnie działacza politycznego i dyplomaty Ignacego Jana Paderewskiego, który urodził się w Kryłówce w obwodzie winnickim. W programie 4. edycji festiwalu znalazł się performance muzyczno-literacki, prezentujący sylwetki kompozytorów, w tym autentyczne fragmenty koncertów Paderewskiego. Zabrzmiały również utwory obydwu twórców w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, profesjonalnych muzyków oraz pianisty z Polski Jakuba Cieśli. Drugi dzień festiwalu rozpoczął się warsztatami muzycznymi pod tytułem Gramy utwory Chopina i Paderewskiego. Poprowadził je polski pianista Piotr Kowal, który przybliżył sposoby interpretacji dzieł obu mistrzów. Podkreślić należy, że warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i przekroczyły przewidziane ramy czasowe. W ostatnim dniu festiwalu członkowie Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia wzięli udział w wycieczce do miejsc upamiętniających Paderewskiego, to znaczy Kryłówki, Bardyczowa oraz Chmielnika.
Reportaże.
Artyści z Polski Matylda Sałajewska, Artur Wabik oraz towarzysząca im Małgorzata Biczyk podczas jednodniowej wycieczki do rejonów Barskiego i Żmeryńskiego byli w Barze, Mańkowcach i Sewerynówce. Matylda Sałajewska, artystka z Katowic, działająca w przestrzeni filmu, instalacji i designu, realizująca projekty często związane z tematyką społeczną, oraz Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych z Krakowa, publicysta i badacz popkultury, związany ze street artem, przyjechali na Ukrainę, by wziąć udział w dyskusji w winnickiej platformie Idei, poświęconej sztuce zaangażowanej w przestrzeni publicznej. Było to jedno z wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Land Artu Mitogenesis. Matylda Sałajewska wygłosiła także wykład dla pracowników Wydziału Kultury i Samorządów Zjednoczonych Gromadz Obwodu Winnickiego, uczestników warsztatów zorganizowanych przez Winnickie Centrum Rozwoju Samorządności Lokalnej przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. Zwiedzając rejony Barski i Żmeryński, polscy artyści mieli okazję poznać ich walory rekreacyjne i możliwości pod kątem tworzenia form artystycznych w przestrzeni publicznej. W Barze z góry Bony obejrzeli panoramy miasta z kościołami, resztkami twierdzy i klasztoru, w którym została zawiązana Konfederacja Barska. Polscy artyści odwiedzili także Dom Polski, wzniesiony z funduszy polskich, gdzie rozmawiali z dyrektorem Małgorzatą Miedwiediewą i polonistką Małgorzatą Michalską. Z Barzu przez Czemerysy Barskie goście pojechali do Mańkowiec, gdzie zostali zauroczeni pięknym chat podolskich oraz zniszczonym w czasach komunistycznych 17-wiecznym kościołem zbudowanym przez Witosławskich. W drodze powrotnej Polacy dowiedzieli się, że w mijanej właśnie Żmyrynce urodził się Jan Brzechwa, a w Brajułowie często gościł Piotr Czajkowski. Pobyt Matyldy Sałajewskiej, Artura Wabika oraz Małgorzaty Biczyk został objęty wsparciem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz Winnickiego Centrum Rozwoju Samorządności Lokalnej.
Reportaże. Prawdziwą pączkową ucztę zorganizowali w Zapusty członkowie Związku Polaków na Ukrainie, oddział w Sławucie. Podobna impreza odbyła się w Winnicy. Jak szybko płynie czas. Jeszcze niedawno nie mogliśmy się doczekać świąt Bożego Narodzenia, a już weszliśmy w ostatni tydzień karnawału. Najprzyjemniejszym momentem karnawału jest Tłusty Czwartek. Według kalendarza chrześcijańskiego wypada on w ostatni czwartek przed Wielkim Postem i 52 dni przed Wielkanocą. Najniecierpliwiej czekają na ten dzień wielbiciele pączków, dlatego że w tym dniu wolno ich zjeść tyle, ile się chce. Geneza Tłustego Czwartku sięga czasów pogańskich. W owym dniu świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Towarzyszyło mu ucztowanie, podczas którego objadano się tłustymi potrawami i właśnie pączkami z ciasta chlebowego nadziewanego słoniną. W Polsce dopiero około XVI wieku pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej, z migdałami lub orzechami. Dla dzisiejszych łakomczuchów Tłusty Czwartek to doskonały pretekst, by tego dnia zjeść jak najwięcej słodkich i pysznych przysmaków, pączków i faworków zwanych chrustem. W Winnicy miłośników tłustoczwartkowej tradycji zaprosił do siedziby Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej konsul Damian Ciarciński. W spotkaniu zorganizowanym 28 lutego wzięli udział prezesi organizacji polskich i przedstawicieli duchowieństwa. Goście w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze częstowali się pączkami i innymi pysznościami oraz pożegnali odchodzący karnawał.
Reportaże. Muzyka Chopina na początek wiosny zabrzmiała w Muzycznym Koledżu w Winnicy. Co roku czekamy na przyjście wiosny i jest to oczekiwanie nie tylko na odrodzenie się przyrody, szczebiot ptaków i słonecznego ciepła, to także oczekiwanie na spotkanie z muzyką kompozytora, który stał się poetą fortepianu, Fryderyka Chopina. 1 marca wielbiciele muzyki klasycznej w Winnicy obchodzili 209. rocznicę urodzin wybitnego polskiego kompozytora i pianisty. Ten syn z ziemi polskiej przeszedł do historii światowej muzyki nie tylko jako jej twórca, ale także jako genialny pedagog. Stał się autorem unikalnej metody gry fortepianowej, która dała możliwość wielu pianistom dosięgnąć prawdziwego profesjonalizmu. Jednym z utalentowanych uczniów Chopina był Karol Mikuli. Znajomość z Chopinem i lekcje pobierane u niego w Paryżu całkowicie zmieniły jego życie. Mikuli przejął genialną metodę swojego nauczyciela i stał się jednym z propagatorów dziedzictwa Chopina we Lwowie. Muzycy wykonują duże koncerty tematyczne. Z tej okazji studenci i wykładowcy Winnickiego Koledżu Sztuki imienia Leontowicza przygotowali wielki koncert utworów Fryderyka Chopina. Do wszystkich utworów zagranych na koncercie można dodać słowa Franza Liszta. Każda nuta u Chopina to diament, który spadł z nieba.
Polska poezja rodem z Ukrainy. Kresowa poezja. Podolanin Julian Belina Kędrzycki. Julian Belina Kędrzycki, urodzony w 1827 roku w Kowalówce niedaleko Niemirowa, profesor literatury polskiej w Kijowskim Gimnazjum, który za udział w powstaniu styczniowym został na 20 lat zesłany do syberyjskiego Usola. Spod jego pióra wyszły wiersze ułożone w zbiórki pod tytułem Chłopomania, Usoliada, Treny sybirskie, wiele wierszy ulotnych, figliki, humoreski. Julian Belina Kędrzycki zajmował się również przekładami obcych utworów. Chętnie umieszczał wierszyki w pamiętnikach i opisywał fotografie. Julian Kędrzycki przez pewien czas wykładał w gimnazjum niemirowskim. Podczas nauki na Uniwersytecie Kijowskim Polak w 1846 roku zaprzyjaźnił się z Tarasem Szewczenką. W swoich wspomnieniach pisał o dyskusjach Szewczenki z Mykołą Kostomarowym, w których sam brał udział. Kolęda. Julian Belina Kędrzycki. W grobie leży trup macierzy zdradziecko zabitej, ale oto gwiazda wschodzi. Znowu w sercach Bóg się rodzi śmiercią niespożyty. Ciężkie pęta Matka Święta dźwiga w ciemnym grobie i sieroty skuta ręka kajdanami smutno brzęka w niewoli żałobie. W ciężkim trudzie polscy ludzie czekają zbawienia, lecz Zbawiciel, Dziecię Boże, narodzone dziś pomoże iść do odrodzenia. Bóg się rodzi, z mąk powodzi, gwiazda zmartwychwstania na widnokrąg polskiej duszy wschodzi, pęta kruszy i wolność odsłania. Rajski kwiecie, Boże Dziecię, ludu Twego serce, niech kolebką będzie Tobie, a ożyje to, co w grobie i padną morderce.
Informacje jednym zdaniem.
Dziesiątego marca osobisty samolot generała Kazimierza Sosnowskiego został przetransportowany z kanadyjskiego miasta Winnipeg do Wrocławia na pokładzie ukraińskiego An-124 Ruslan, największego seryjnie produkowanego samolotu transportowego. Jest to dar Ministerstwa Obrony Kanady dla Polski.
13 tysięcy Ukraińców zginęło w wyniku trwającego od 2014 roku konfliktu zbrojnego z Rosją, oświadczył 1 marca sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksander Turczynow. Jednak jego zdaniem o wiele bardziej niepokojącym sygnałem wyludniania się Ukrainy jest kryzys demograficzny oraz migracja, która pozbawiła kraj siły roboczej i przytoczył dane, według których w 2018 roku na Ukrainie urodziło się o 7% mniej dzieci niż w poprzednim. Rozwój i obrona instytucji rodziny powinny stać się priorytetem polityki państwowej i głównym elementem strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, zaznaczył Turczynow.
Andrzej Duda, Dalia Grybauskaite i Petro Poroszenko odwiedzili żołnierzy w siedzibie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie. Po ceremonii powitania ich przez dowódców Litpol-Ukrbryg odbyły się rozmowy trójstronne delegacji Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy pod przewodnictwem trojga prezydentów. Głowy państw rozmawiały m.in. o obecnej sytuacji na Ukrainie. Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska osiągnęła gotowność bojową w grudniu 2016 roku. W październiku ubiegłego roku otrzymała sztandar oraz imię Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Dowództwo brygady i polska część batalionu dowodzenia znajdują się w Lublinie, a pozostałe pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji na terytorium swoich państw. Mogą być podporządkowane dowódcy Litpol-Ukrbryg na czas ćwiczeń i operacji.
Donald Tusk, który przybył na Ukrainę w 5. rocznicę masakry na Majdanie, występując 19 lutego w parlamencie, wygłosił przemówienie w języku ukraińskim. Przypomniał w nim słowa papieża Jana Pawła II, który na początku polskiej drogi do Zjednoczonej Europy powiedział światu: nie ma sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski. Odnosząc się do tej wypowiedzi, szef Rady Europejskiej stwierdził, że nie ma sprawiedliwej Europy bez niepodległej Ukrainy.
Od początku stycznia do połowy lutego Winnicki Urząd Celny wydał 447 certyfikatów umożliwiających przedsiębiorcom z obwodu winnickiego sprzedaż towarów na rynkach Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu wśród krajów, które staną się beneficjentami ukraińskiego eksportu, są Polska, Niemcy i Austria.
Nawet 1,5 miliona cudzoziemskich pracowników ma swoje konta i subkonta emerytalne w Polsce i na nich zbiera na emerytury. Najwięcej kont i subkont Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych założył obywatelom spoza Unii Europejskiej, głównie Ukraińcom, Białorusinom, Mołdawianom oraz Rosjanom. Stepowe szlaki
z Edwardem Chłopickim
czyta Walery Franczuk. W Terlicy, wsi i miasteczku Księżny Lubomirskiej, oko przechodnia zatrzymuje się tylko chwilowo na ślicznym, ukazującym się spoza lasu pałacu na Rajowieckim, którego opis spotkają czytelnicy w innym moim artykule. Idąca za Terlicą, malowniczo położona wieś hrabiów krasickich Krystynówka oraz parę innych sił podrzędniejszego kalibru rozmaicają nam nader hojnie pozostającą do Chumania drogę. Na kilka wiorst przed powiatowym, szeroko rozbudowanym grodem znikają nagle płaszczyzny stepowe, a natomiast ukazują się równie otwarte, lecz gęsto poprzecinane falistymi wzgórzami i pełnymi skalistych grot jarami majestatycznej piękności krajobrazy. Do Chumania przybyliśmy o godzinie 5 po południu i zatrzymaliśmy się w zajeździe położonym nieopodal kościoła, paradnego z kramami placu i głównej w mieście restauracji. Zanim się nieco później przypatrzymy Chumaniowi z bliska, zaczynamy o nim notatkę wiązką wspomnień historycznych. Gród ten ważny, położony nad rzeką Chumańką, ufundował z uchwały sejmowej w roku 1609 starosta bracławski i winnicki Walenty Aleksander Kalinowski, w odludnej i usuniętej daleko od świata okolicy. Urodzajność ziemi oraz niezbyt wielka od perekopu Morza Czarnego i Multan odległość bardzo rychło zaludniły nową osadę, tudzież uczyniły ją bogatą i sławną. Wszakże niedługo trwały szczęśliwe jej czasy. W pierwszej już połowie XVII wieku zaczynają się krwawe dzieje miasta i okolicy. Roku 1654 ze znacznym krwi przelewem zajęte ono było przez kozackiego sprzymierzeńca Buturlina oraz opasane potrójnymi fossami i nieprzystępnym wałem. Roku 1664 atakowane na próżno przez Marcina Samojskiego. Roku 1674 przez Jana III zdobyte na kozakach i ukorzone. Roku 1675 oblężone przez wezyra Kara Mustafę i w pień wycięte. Roku 1749 przez hajdamaków zrabowane i spalone. Krwawym finałem nieszczęsnych grodu tego katastrof był rok 1768, w którym nastąpiła nowa, znana z rozgłosu, rzeź chumańska Gonty i Żeleźniaka, pochłaniająca całą prawie ludność miasta i okolicy. Przed laty kilkudziesięciu, z odjazdem za granicę właściciela chumańszczyzny hrabiego Aleksandra Potockiego, syna Szczęsnego urodzonego z Greczynki, to prywatne miasto zamieniono najpierw na osadę wojskową, a następnie na metropolię jednego z południowych guberni kijowskiej powiatów. Dzisiejszy Chumań liczy około 15 tysięcy mieszkańców, 900 domów i składa się z dwóch dzielnic, starej i nowej. Starej zbudowano na gruzach dawnej warowni Kalinowskiego pałacek murowany, a przy paradnym placu kościół i okazały sklepy. W nowej czy cerkwie gmach policyjny, tudzież wspaniały dla licznie tu niegdyś konstytuującego wojska koszary. Gdyśmy po lekkim wypoczynku w Austerii o wieczornym chłodzie wyszli z panem Bonaventurą na miasto, przede wszystkim zwróciliśmy nasze kroki w stronę restauracji pana Trębickiego, a po spożyciu tam obiadu udaliśmy się prostą drogą do jedynego w Chumaniu katolickiego kościoła. Dom ten Boży Fundacji Szczęsnego Potockiego dość małych jest rozmiarów. Ma dwie wieże, perystyl jońskiego porządku, tudzież wnętrze gustowne i okazałe. Z trzech jego pięknie utrzymywanych ołtarzy, przemalowany niedawno i odświeżony z obrazem cudownym Matki Bożej Częstochowskiej, najbardziej może się podobać. Jedno, co mnie przy wejściu do świątyni tej zdziwiło, a nawet zgorszyło, to opadły tynk na zewnętrznych jej ścianach i szpetnie świecące z daleka nagie miejscami cegły. Gdy komuś z miejscowych mieszkańców zrobiłem o tym zaniedbaniu kościoła nawiasową uwagę, powód tego przypisano dobrodusznie spadłemu niedawno na księdza proboszcza obowiązkowi kapelanik wojskowej, zabierającej mu wiele czasu i swobodnej myśli. Po zwiedzeniu tej świątyni Obeszliśmy sąsiadującą z terytorium parafialnym dzielnicę emerytów humańskich, która się odznacza pięknymi, w rodzaju wielkomiastowych willi, domami oraz mieści w sobie dawny pałacek z ogrodem Szczęsnego Potockiego. Następnie udaliśmy się w sam środek osady i obejrzeliśmy nowe miasto. Ślady istniejącej tu niedawno kolonii wojskowej spotykałem na każdym kroku. Szerokie i długie ulice oraz niskie, jednopiętrowe, w rząd ustawione domy nadają tej części miasta cechę wielkiej i nużącej oko jednostajności. Główne tu ulice są Zofia i Kijowska, place, policyjny z gmachem magistratu i soborny z cerkwią oraz artyleryjskimi koszarami. Obiad w restauracji tudzież zwiedzenie kilku dzielnic miasta zajęły nam prawie cały wieczór i tym sposobem zmusiły nas odłożyć wycieczkę do Zofiówki na dzień następny. Dla nabrania sił odpowiednich wróciliśmy o zmroku do gospody i zaraz po wypiciu herbaty udaliśmy się na spoczynek. Któż z inteligentnych i wykształconych mieszkańców naszego kraju nie marzył o Zofiówce? Nie chciał jej kiedykolwiek w życiu swym oglądać. Nie pragnął sprawdzić opianych czy opisanych przez poetów, turystów i geografów jej piękności. Nierad byłby porównać ich z powabami i osobliwościami innych naszych, rozsianych po różnych prowincjach kraju ogrodów. Zaprawdę odkładających na potem i zwlekających tę daleką podróż lub nie mających całkiem nadziei odbycia jej kiedy, widzieliśmy nieraz, ale obojętnych, niechcących wcale widzieć Zofiówki lub chociażby tylko na tle wyobraźni ogółowo przedstawić jej osobie, nie spotkaliśmy nigdy. Były czasy idealnych prądów i upodobań, nastały dziś realnych i pozytywnych. A mimo to cześć dla cudnej Zofiówki została ta sama, niewzruszona, z jednakowym wygłaszana przejęciem się, zapałem i entuzjazmem. Tak szukający poetycznych natchnień i metafizycznych upojeń idealista, jak z rutynową punktualnością i zimnym obliczeniem badający wszelkie przejawy zachceń i prac ludzkich realista, zarówno ciągnęli i ciągną sercem czy głową do tego sanktuarium sztuki i natury, dla ubawienia oka, myśli swobodnej i namiętnej lub chłodnej wyobraźni. Gdy taki był i jest dotąd jeszcze ogólny u nas pociąg do tego ukrytego na ukraińskich kresach zakątka, łatwo pojmie czytelnik, że i mnie, starego zwolennika miejsc pięknych, sławnych z rozgłosu, a przede wszystkim naszych własnych, czarodziejskie pod humaniem ustronie ciągnęło do siebie nie na żarty. Toteż w przeznaczony dzień na tę wycieczkę zerwałem się z posłania o świcie. Zbudziłem bez ceremonii rozespanego szlafkamrada, poczęstowałem go od dawna już gotową na stole herbatą i punkt o 8:00 wraz z nieodstępnym, a łaskawym towarzyszem pojechałem do krainy czarów. Przybywszy dość pokaźnie zabudowaną ulicę Zofii, rychło znaleźliśmy się za miastem. Tam, wśród otwartych, lecz górzystych zarazem pozycji, uśmiechnęły się najpierw do nas zalotnie dwie okazałe wille, a dalej, na girlandzie dokolnych lasów, najeżona drzewami rzadkich gatunków górska kotlina z żelaznym na froncie ogrodzeniem i bramą. Zanim wstąpimy na klasyczną ziemię sztuki i wiejących tu dotąd jeszcze epikurejsko-anakreontycznych nastrojem pańskiej fantazji, powiedzmy parę słów wstępnych o początkowych dziejach ukraińskiego Edenu. Szczęsny Potocki, po strasznych życia całego wstrząśnieniach i burzach, karmił marę swej posępnej wyobraźni ciągłą prawie zmianą miejsc i otaczających go ludzi. Wśród tych to bezcelowych, z gorączkowym usposobieniem odbywanych przyjażdżek od Tulczyna do Krystynopola i od Krystynopola do dóbr humańskich, powziął on chęć nieprzypartą fundowania w zamiejskiej, napełnionej skałami i zdrojowiskami dolinie, wspaniałego dla pięknej swej Zofii ogrodu. Chęć potentata, liczącego na miliony roczne z dóbr swych ogromnych dochody, dała się łatwo urzeczywistnić. Sprowadził on najpierw do Tulczyna dawnego współtowarzysza broni, kapitana artylerii Mecha. Własnym kosztem wysłał go stamtąd do Saksonii i Śląska dla rozszerzenia posiadanych już przez niego w znacznym stopniu technicznych wiadomości. I gdy ten po pewnym przeciągu czasu wrócił na Ukrainę z bogatym zapasem różnych fizycznych przyrządów i narzędzi, oraz odpowiednim doborem ludzi fachowych, powierzył mu z całą ufnością założenie ósmego, jak się wyraża Trębecki, cudu świata. Kilka tysięcy ludzi wzięło się do kopania źródeł, formowania sztucznych jezior, sadzenia drzew, tarcia i szlifowania granitów i tym sposobem energicznie rozpoczęte w roku 1796 dzieło Mecha ostatecznie ukończonym już było 4 niespełna lata. To jest około roku 1800. Przez ćwierć wieku z okładem należało ono po kolei do samego fundatora, pięknej jego żony i syna Aleksandra. Od wypadku w 1831 roku razem z kluczem humańskim Zofiówka przeszła na własność rządu i przezwana została Sadem Cesarzowej. Ostatnimi czasy podarowano ją świeżo tu założonej 5-klasowej szkole ogrodniczo-rolnej, gdzie się uczy obecnie pod dyrektorskim zarządem generała Anenkowa około 170 Rosjan, 50 Polaków, 20 Żydów oraz kilku Ormian i Czerkiesów. Od króciuchnego naszkicowania dziejów Zofiówki przechodzimy do opisu topograficznego jej położenia oraz dających się tu dotąd widzieć różnorodnych osobliwości. Na ogromnym płaskowzgórzu, formującym krańcową z prawego boku połać ogrodu, znajduje się staw, z którego przezroczyste wód kryształy za pomocą podziemnych kanałów i śluz amsterdamskich opływają znaczną część ogrodu. Formują tam w przelocie różne mniejsze wodozbiory i wreszcie ze szczytów skał, najcudniej grupowanych, spadają na dół pełną majestatu olbrzymią kaskadą. Kaskada ta, jedna z głównych ozdób Zofiówki, zlewa się do dolnej, położonej u wrót wejściowej sadzawki i tworzy tym sposobem misternie dwóch rezerwuarów połączenie. Na całej przestrzeni wodnej między stawami komunikacji wykonano przy pomocy bogatej od natury włomy skaliste kotliny nieskończoną ilość oddzielnych tworów sztuki i krajobrazów. I tak u wejścia do ogrodu, tuż ponad modrym dolnej sadzawki wód kryształem, spotykamy wspaniały pawilon Flory. Po jej bokach mamy dwie drogi, jedną wiodącą na prawo do stojącej nad strumykiem łazienki, drugą na lewo, u stóp gór porosłych niebotycznymi drzewami do oranżerii. I z czwartej strony sadzawki widzimy najpiękniejszą grupę skał, ubraną w drzewa, bluszcz, tarasy i posągi. Długi ten szereg najrozmaitszych widoków zamyka mniejsza sadzawka, otoczona wieńcem gór z obeliskami i kaskadą na szczycie, a w jej środku wysepka z pełnym koszem marmurowych kwiatów. Widok z otaczającego obelisk tarasu na te sadzawki, wysepkę, skały, wodospad, tudzież nieskończone masy drzew dokolnych jest najpiękniejszym w całym ogrodzie i tutaj zmęczeni przechadzką lubownicy krajobrazów przepędzają długie chwile wypoczynku, niemego uwielbienia. Opuściwszy sadzawki, kaskadę i grupy skał, idziemy w górę drogą, ostawioną dotąd zwykle wazonowymi kwiatami do źródła Hipokreny. Tu na podstawie kamiennej stoi słup murowany z posągiem Wenery. Ze słupa tryska źródło i wlewa szklistą strugę w otaczającą ją marmurową muszlę. Poza źródłem Hipokreny droga idzie mimo skały Łokietka, na zasadzone rzadkimi różnych stref drzewami pola elizejskie. Zaledwie zniknie z oczu ten park czarujący, z jednej strony wychyla się zza drzew rozkoszne zacisze, znane pod nazwą ustroni greckich mędrców, a z drugiej gazon z popiersiem Trębeckiego. W bliskości miejsc poświęconych kultowi myśli ludzkiej i sztuce ukazuje się w koronie świerków i jodeł amerykańskich lwia grota, z obszernym, skalistym wnętrzem, ławą granitową, łączącym się w zagięciach pieczary źródłem i napisami rytymi niegdyś na głazie ręką rozbawionego amfitryona. Przebywszy most drewniany, wchodzimy do innej, piękniejszej jeszcze groty z białym marmurowym posągiem Wenery, ponad szczytem której spada za odkryciem potajemnej śluzy kryształowy welon wodospadu. Ostatnim etapem ogrodowej wędrówki jest górny staw przestronny z wysepką Antisyrs na dalekim planie i murowaną wśród niej altaną. Taki jest szkic środkowej części ogrodu. Krańcowe połacie parku, składające się wyłącznie z przepysznych gajów, modrzewiowych lasów i bzowych lub modrzewiowych zarośli, ciągną się dookoła na niedosięgłych okiem przestrzeniach. Wśród tych leśnych obszarów w jednym miejscu ukazują się długie szeregi olbrzymich cieplarni, w drugim liczne, niedawno wymurowane budynki szkoły ogrodniczo-rolniczej, w innym granitowe kosze z kwiatami, a na sarnie i oddzielne budynki na figi, migdały i banany. Z myślą przepełnioną to natłokiem wykutych w kararyjskim marmurze ilustracji metamorfoz owidiuszowskich, to grupą snujących się tu niegdyś piżmowanych i pudrowanych z drugiej połowy XVIII wieku tulczynieckich postaci, to złowieszczymi widmami Gonty i Żeleźniaka, zlewającymi strugi krwi ludzkiej wydrążone nieopodal jednocześnie kastalskie źródła Hipokreny, opuściłem marzący, a smutny, dawne magnackiego epikureizmu sanktuarium i wsiadłszy do bryczki, razem z towarzyszem wędrówki, pociągnąłem zwolna ku Humaniowi. Na zwiedzeniu Zofijówki kończy się tegoroczna moja podróż po stepowych szlakach. Odjazd z Ukrainy na Podole, znanymi już łaskawym czytelnikom drogami, nie wchodzi w zakres niniejszego opisu.
To wszystko, szanowni słuchacze, co chcieliśmy Wam przedstawić w naszym pierwszym w 2019 roku programie radiowym Słowo Polskie. Za pomoc w przygotowaniu audycji dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Senatowi RP, Fundacji Wolność i Demokracja, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radio Wnet. Do usłyszenia za miesiąc.
Слово польське.